Witamy w kolejnej naszej analizie materiałów źródłowych. Dziś zagłębiamy się w coś naprawdę intrygującego. To publikacja Ziemia w przemianie 2025. Od map do protokołów. Materiał pochodzi z biblioteki Asra Wieda, znanej z takiego łączenia różnych, często nieoczywistych perspektyw.
Tak, i ten tekst jest faktycznie wyjątkowy, bo on splata w jedno geopolitykę, ekonomię, technologię i co ciekawe nawet kwestie świadomości. Rzadko się to spotyka w takiej formie.
Dokładnie. Spróbujemy dzisiaj razem wyciągnąć z tego najważniejsze wątki. Zobaczyć, jak według tej analizy zmienia się globalna architektura władzy. Jaką rolę grają tu Chiny? No i gdzie w tym wszystkim jest Polska? I też jak my, jako społeczeństwo, mamy się adaptować do tej nowej ery. Ery algorytmów predykcyjnych. Jest taki motyw przewodni. Od map do protokołów.
Mhm.
I to jest frapujące. Co jeśli przyszłość definiują już nie tylko granice na mapach, ale coraz bardziej standardy? Standardy danych, kodu. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Bo podstawowa teza tej analizy jest dość odważna. Mówi, że świat przesuwa punkt ciężkości. Z rywalizacji o terytoria, te tradycyjne mapy, na rywalizację o standardy komunikacyjne, o protokoły, czyli właśnie te kody.
Tak, i tam jest taki cytat, który to dobrze oddaje. Kto kontroluje format, kontroluje przyszłość. To prowadzi do koncepcji, którą źródło nazywa geopolityką kodu.
Geopolityka kodu. Co to znaczy w praktyce?
Znaczy, chodzi o to, że te niewidzialne zasady, które rządzą technologią, na przykład standardy sieci 6G, które dopiero powstaną, albo reguły zarządzania sztuczną inteligencją, czy architektura tych cyfrowych walut banków centralnych, CBDC, one wszystkie zaczynają tworzyć nowe sfery wpływów, takie niewidzialne granice, można powiedzieć. I to zmienia globalizację w sposób cichy, ale bardzo, bardzo fundamentalny.
W tym kontekście analiza sporo miejsca poświęca Chinom. Używa takiego obrazowego stwierdzenia: Pekin nie zdobywa świata, on go programuje. Ciekawe ujęcie. Pojawia się też termin order without war, czyli porządek bez wojny. Porządek oparty na systemach, na algorytmach, może i wydajny, ale źródło sugeruje, że potencjalnie, pozbawiony głębszej warstwy etycznej.
Dokładnie. I ta analiza wskazuje, że właściwie tworzą się różne jurysdykcje informacyjne. Mamy Zachód, tam dominują wielkie korporacje technologiczne. Dane niby płyną swobodnie, ale są mocno komercjalizowane. Potem jest Eurazja, tu wymienia się Chiny, Rosję, Indie, gdzie priorytetem staje się coś, co nazywają suwerennością kodu. Czyli państwo chce kontrolować infrastrukturę, przepływ informacji. No i jest też Afryka, która według tej analizy trochę eksperymentuje. Systemy hybrydowe, technologie bardziej wspólnotowe, jak te wspomniane Afronet czy AfroID.
Skoro jesteśmy przy Chinach, to źródło podaje kilka bardzo konkretnych przykładów działań z 2025 roku. One mają właśnie ilustrować tę strategię programowania świata. Pierwszy to szczyt SCO w Tianjin, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, prawda? Sierpień-wrzesień 2025. Podobno największy w historii. Miał zacieśnić oś Pekin-Moskwa i być sygnałem, że idziemy w kierunku świata wielobiegunowego.
Tak, i co ważne, z punktu widzenia tych protokołów, o których mówiłyśmy, tam dyskutowano plany utworzenia Banku Rozwoju BRICS. Analiza sugeruje, że to ma być alternatywa dla MFW, czy Banku Światowego. Mówi się, że ten bank mógłby opierać się na koszyku surowców, złocie, walutach lokalnych. Miałby finansować projekty w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce. To by wzmacniało wpływy BRICS Plus i całego tego bloku eurazjatyckiego.
Rozumiem. A drugi przykład? Wspomniano o Arctic Express.
Ach tak, ten pierwszy regularny kontenerowiec z trasą arktyczną MV Istanbul Bridge, który podobno w październiku 2025 dotarł do Gdańska z Szanghaju. To podobno skraca transport o jakieś 17 dni w porównaniu z trasą przez Suez. Wygląda na nową strategiczną arterię handlową.
No właśnie, ale czy to takie proste? Jakieś ryzyka?
Oczywiście, analiza zwraca na to uwagę. Po pierwsze, zależność od rosyjskiej infrastruktury na tej północnej drodze morskiej. Po drugie, kwestie środowiskowe. Żegluga w Arktyce to delikatny temat. No i rzecz jasna, potencjalne napięcia geopolityczne. to jest nowy obszar rywalizacji bez dwóch zdań.
Idźmy dalej. Październik 2025. Chiny wprowadzają nowe regulacje eksportu metali ziem rzadkich. Źródło, powołując się chyba na analizy OSW, mówi, że to narzędzie nacisku na Zachód, uderzenie w high-tech, w zbrojeniówkę.
Tak, to klasyka gatunku, można powiedzieć. Użycie kontroli nad zasobami jako elementu rywalizacji. Metale jak neodym, dysproza, gal, one są absolutnie kluczowe. Półprzewodniki, turbiny wiatrowe, lasery, samochody elektryczne, bez nich ani rusz. Więc kontrola ich eksportu to potężna dźwignia, naprawdę potężna.
Są jeszcze dwa punkty dotyczące Chin. Technologia i talenty. Od października 2025 program wizowy K-Visa dla specjalistów STEM, a w sierpniu Huawei i Harmony OS 6 Next, opisywany jako kompletny, niezależny ekosystem. System operacyjny, chipy Kirin, AI Pangu, chmura, sklep z aplikacjami, wszystko własne.
I co ciekawe, te dwa działania, przyciąganie mózgów i budowa własnego stosu technologicznego, to jest część tej samej układanki według analizy. Chodzi o samowystarczalność i o zaoferowanie alternatywy. Takiej technologii, jak to ujęli, bez tylnych drzwi NSA. To jest oferta dla krajów, które chcą się uniezależnić od dominacji technologicznej USA. To krok w stronę tej cyfrowej suwerenności.
Czyli jak zbierzemy to wszystko razem. Szczyt SCO i nowy bank, trasa arktyczna, metale, talenty, własny system operacyjny.
To wyłania się obraz spójnej strategii. Naprawdę spójnej. Chiny, jak pokazuje ta analiza, metodycznie budują równoległy ekosystem. Gospodarczy, technologiczny, finansowy. Oparty na własnych standardach, własnych protokołach. I to niekoniecznie musi oznaczać od razu otwartą konfrontację. Raczej tworzenie realnej alternatywy dla tego porządku zdominowanego przez Zachód. To wzmacnia tę ideę świata wielobiegunowego, promowaną przez BRICS Plus czy właśnie SCO.
No dobrze, a Polska? Jak my się w tym odnajdujemy? Leżymy przecież na skrzyżowaniu. Nowy jedwabny szlak z jednej strony, Trójmorze wspierane przez USA z drugiej. Źródło używa metafory nowego bursztynowego mostu.
Tak, i właśnie tutaj publikacja zarysowuje dwa główne scenariusze dla Polski. Pierwszy nazwali hub suwerenny.
Brzmi dobrze, co to znaczy?
Aktywnym graczem. Nie tylko przepuszcza towary czy dane tranzytem, ale kontroluje te przepływy. Rozwija własną gospodarkę w oparciu o to. Staje się ważnym łącznikiem wschód-zachód, ale też północ-południe. I co ważne, współtworzy też regionalne standardy. Wykorzystuje potencjał portów Gdańsk, Świnoujście, inicjatywy Trójmorza. Może nawet inwestuje we własną, suwerenną infrastrukturę danych. Źródło rzuca taką hipotezę. Holonet Polska.
Ambitnie. A ten drugi scenariusz? Mniej optymistyczny, jak rozumiem?
Tak, nazwany korytarz zależny. Tutaj rola Polski sprowadza się głównie do bycia takim pasem transmisyjnym. Dla towarów, dla wojska. Kraj staje się bardziej podatny na naciski z zewnątrz, traci autonomię decyzyjną, a korzyści ekonomiczne z tranzytu, no cóż, przepływają przez kraj, ale niekoniecznie wzmacniają społeczeństwo. Jest ryzyko, że staniemy się głównie korytarzem wojskowym, a nie dynamicznym hubem gospodarczym.
Czyli stoimy przed wyborem. Co według tej analizy decyduje, w którą stronę pójdziemy? To już przesądzone.
Właśnie nie. Publikacja podkreśla, że to zależy od wielu czynników. Konkretnych. Jaka będzie kondycja i strategia naszych państwowych firm transportowych, na przykład PKP Cargo? Co z sytuacją na granicy z Białorusią? Jakie będą naciski sojuszników? Ale też, czy potrafimy strategicznie wykorzystać nasze atuty? Jak ten port w Gdańsku w kontekście tej trasy arktycznej? W źródle zebrano te czynniki, ryzyka i szanse, w coś, co nazwano macierzą suwerenności Polski. Taka próba oceny naszego potencjału w tych nowych realiach.
Zastanawiam się, jak te wszystkie globalne, krajowe przepychanki wpływają na nas, na zwykłych ludzi, na gospodarstwa domowe, małe firmy.
Tutaj analiza wprowadza ciekawy wątek potencjalnego resetu monetarnego. Sugeruje, że w czasach, gdy rośnie rola tych cyfrowych walut banków centralnych, CBDC, i jest sporo niestabilności finansowej, to zyskuje na znaczeniu posiadania aktywów realnych. I w tym kontekście proponują koncepcję koszyka realnego. To ma być strategia ochrony wartości dla zwykłych ludzi i firm.
Koszyk realny. Co w nim jest? Złoto?
Nie tylko. Owszem, złoto, srebro tradycyjnie.
Ale też ziemia.
Własne źródła energii, zwłaszcza odnawialne. Żywność, tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Kapitał ludzki, nasze umiejętności, wiedza, a nawet, co ciekawe, lokalne tokeny wspólnotowe. To taka próba budowania odporności oddolnie. Aha, i źródło wspomina też o innym ważnym korytarzu transportowym. Północ-południe, INSTC. Indie, Iran, Rosja, Europa. To kolejny element układanki, który dla Polski może być szansą, ale i wyzwaniem.
Przejdźmy może teraz do tego wymiaru społecznego. Publikacja wprowadza taką, no trochę niepokojącą koncepcję profilowych matryc. Opisuje społeczeństwo, gdzie nasza rzeczywistość jest coraz mocniej kształtowana, a my sami oceniani przez algorytmy predykcyjne. AI w prewencji kryminalnej, scoring kredytowy, biometria, inteligentne miasta. To wszystko.
No właśnie. I tu pojawia się to fundamentalne pytanie. Gdzie jest balans między bezpieczeństwem a wolnością? Analiza ostrzega przed ryzykiem kolonizacji danych, czyli sytuacją, gdzie nasze dane stają się surowcem, eksploatowanym przez koncerny albo państwa. A to prowadzi do utraty prywatności, autonomii. Dlatego pada tam taki postulat. Skoro dane są zbierane, muszą służyć dobru wspólnemu, a nie władzy nielicznych. Proponują ideę etyki danych wspólnego dobra, gdzie celem zbierania danych jest współpraca, wspieranie lokalnej suwerenności, a nie kontrola.
No dobrze, ale czy wobec tego jesteśmy bezbronni? Czy źródło daje jakieś narzędzia, żeby się bronić?
Tak, proponuję kilka koncepcji. Mają chronić to, co nazywa suwerennością percepcyjną i cyfrową. Pierwsza to higiena cyfrowa.
Higiena cyfrowa, czyli co, mycie rąk przed smartfonem?
Nie do końca. Chodzi raczej o świadome zarządzanie uwagą. Tym, na co patrzymy, jakie informacje do siebie dopuszczamy w tym cyfrowym zalewie. Druga koncepcja to prawo do bycia offline.
No, to brzmi ciekawie.
Tak, to postulat fundamentalnej możliwości funkcjonowania poza ciągłym monitoringiem, ciągłą oceną. Czy to w ogóle jeszcze możliwe? Źródło podaje też konkretne kroki w formie checklisty suwerenności cyfrowej. Na przykład, używaj technologii, które przetwarzają dane lokalnie na twoim urządzeniu, to się nazywa Edge AI. Korzystaj z lokalnych modeli językowych, jeśli to możliwe. Stosuj szyfrowanie end-to-end. Minimalizuj udostępnianie danych biometrycznych. Takie praktyczne wskazówki.
Wspomniano też o meteoinformacyjnym. Co to takiego?
To taka metafora. Zachęca, żebyśmy rozwijali świadomość pogody, jaka panuje w infosferze. Czy jest burza dezinformacji, czy fala paniki, a może mgła przemilczeń medialnych. Chodzi o umiejętność rozpoznawania tych zjawisk. Analiza proponuje nawet 7 zasad higieny percepcyjnej. Mają pomóc chronić naszą psychikę i zdolność do trzeźwej oceny w tym całym szumie.
Czyli te wszystkie narzędzia, higiena cyfrowa, prawo do offline, świadomość tego meteo, to wszystko składa się na szerszą ideę suwerenności percepcyjnej.
Dokładnie tak. Chodzi o zdolność do zachowania wewnętrznej jasności, spokoju, niezależności myślenia w tym coraz bardziej złożonym i, nie ukrywajmy, często chaotycznym świecie informacji. I co ciekawe, źródło łączy tę indywidualną potrzebę z globalnym wyzwaniem, z zarządzaniem sztuczną inteligencją, czyli AI governance. Ale podkreśla, że nie chodzi tylko o prawo, o regulacje typu unijny AI Act. Chodzi o coś głębszego, o budowanie nowej kultury współistnienia człowieka i AI. Takiej, w której algorytmy nie są tylko narzędziem kontroli czy optymalizacji za wszelką cenę, ale stają się partnerami we wspólnym tworzeniu.
Wiesz co, wydaje mi się naprawdę unikalne w tej analizie? To właśnie ten głębszy wymiar, taki etyczno-świadomościowy. Pojawiają się tam nowe pojęcia, które próbują połączyć technologię z czymś więcej. Na przykład altrunomia. Jak to rozumieć?
Altrunomia jest przedstawiona jako alternatywny model ekonomiczny. Taki, który nie opiera się tylko na zysku, ale uwzględnia też wymianę wartości niematerialnych. Zaufanie, współpraca, energia w relacjach. To próba myślenia o ekonomii bardziej w kategoriach współpracy, rezonansu, dobra wspólnego. Autorzy uważają, że to jest niezbędne w erze tej cyfrowej współzależności.
Jest też idea mostu duchowo-technologicznego. Przyznam, brzmi trochę mistycznie.
Może tak brzmieć. Ale idea za tym jest chyba dość konkretna. Chodzi o konieczność połączenia dwóch światów, które często rozdzielamy. Logika, dane, technologia z jednej strony. A z drugiej wartości, serce, intuicja, etyka. Analiza argumentuje, że sama technologia bez mądrości, bez świadomości może nas zaprowadzić na manowce. Ten most to symbol takiej integracji, połączenia rozumu i serca, można powiedzieć.
Czy są jeszcze inne tego typu koncepcje w tym materiale?
Tak, wspomina się o etyce planetarnej, czyli o potrzebie rozwijania takiej globalnej świadomości. Że jesteśmy współzależni, odpowiedzialni za całą planetę, za życie na niej. Szczególnie, gdy używamy potężnych technologii o globalnym zasięgu. Mówi się też o zakorzenieniu zasad zarządzania AI w uniwersalnych prawach natury, w godności ludzkiej. Nazwali to prawem naturalnym w AI governance. Jest też coś bardziej praktycznego. Minimal Bridge Compliance Set, w skrócie MZM.
MZM. Co to jest?
To propozycja, żeby zdefiniować taki minimalny zestaw wspólnych wartości i standardów etyczno-technicznych, które mogłyby stać się podstawą do współpracy ponad podziałami systemowymi, kulturowymi. Na przykład między Unią Europejską, krajami BRICS czy organizacjami jak UNESCO. Szczególnie w kontekście AI. Chodzi o znalezienie jakiegoś wspólnego mianownika, który pozwoli budować mosty, a nie tylko mury w tym naszym podzielonym świecie. Wspominają nawet o matryce zgodności międzystandardowej jako narzędzie do tego.
Sporo tych nowych pojęć, niektóre dość abstrakcyjne. Jak one się wszystkie łączą z tą wcześniejszą analizą geopolityki, technologii? Jaki jest ten wspólny wątek?
One są jakby próbą odpowiedzi na te wyzwania, które ta analiza diagnozuje. Bo skoro technologia tak głęboko przekształca świat, to potrzebujemy nie tylko technicznych regulacji, potrzebujemy też głębszej refleksji nad kierunkiem, w jakim idziemy. Te koncepcje altrunomia, most duchowo-technologiczny, etyka planetarna to są propozycje pewnych ram myślowych. Mają pomóc budować przyszłość, gdzie technologia służy człowiekowi i życiu, a nie odwrotnie. Podkreślają wizję AI nie jako narzędzia dominacji, ale jako potencjalnego partnera w tworzeniu harmonii. Źródło używa nawet takiego określenia AI z duszą. Chodzi o integrację tej potęgi obliczeniowej z mądrością serca.
Dobrze, spróbujmy to podsumować. Nasza dzisiejsza analiza materiału Ziemia w przemianie 2025 maluje obraz świata w punkcie zwrotnym, prawda? Widzimy, jak rywalizacja przenosi się na poziom tej geopolityki kodu. Obserwujemy, jak Chiny, według źródła, aktywnie budują alternatywny ład oparty na własnych standardach. Zastanawiamy się nad strategicznym wyborem Polski – suwerenny hub czy zależny korytarz. I wreszcie dostrzegamy tę potrzebę ochrony naszej suwerenności indywidualnej, zbiorowej, cyfrowej i percepcyjnej w erze wszechobecnych algorytmów.
Dokładnie. Ta publikacja to jest coś więcej niż tylko diagnoza. To jest też, a może nawet przede wszystkim, takie wezwanie do świadomego kształtowania przyszłości. Przyszłości, w której technologia jest narzędziem zintegrowanym z etyką, świadomością, z głębszym rozumieniem sensu. Kluczowe staje się właśnie budowanie tego symbolicznego mostu duchowo-technologicznego. I to zarówno w skali globalnej polityki, jak i w wyborach każdej z nas.
I właśnie z taką myślą chcielibyśmy Państwa dzisiaj zostawić. Źródło sugeruje, że żyjemy w świecie coraz bardziej programowanym przez te niewidzialne kody, protokoły. Jakie jedno konkretne działanie może inspirowane tą koncepcją higieny cyfrowej albo prawa do bycia offline można by podjąć już dziś, żeby świadomie odzyskać chociaż fragment własnej przestrzeni? Przestrzeni decyzyjnej, percepcyjnej. Warto się nad tym zastanowić. Dziękujemy za poświęcony czas.